Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Punktualnie godzina 9.30, Radio Indeks i Wiprum na 96 FM. A dziś naszym gościem jest dr Zbigniew Binek, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Ale dziś raczej nie o sprawach związanych z uczelnią będziemy rozmawiać, a raczej o projekcie Urban Creative Pulse. To projekt unijny, projekt, w którym brały udział miasta regionu Morza Bałtyckiego, w tym między innymi Zielona Góra. Pan jest kierownikiem tego projektu, czy można już powiedzieć był kierownikiem projektu, bo w zasadzie rzecz dobiega końca.
To znaczy się z jednej strony projekt się skończył z tego tytułu, że nie możemy zaciągać zobowiązań. Natomiast jeszcze rozliczamy projekt i rzeczy niektóre dokańczamy. Także jeszcze ten projekt funkcjonuje, chociaż już nowych inicjatyw nie będzie.
Projekt dotyczący szeroko rozumianego przemysłu kreatywnego. Rzecz dziejąca się w kilku miastach Europy. Rzecz, która niosła za sobą dużo doświadczeń?
Bardzo dużo. Tutaj brało udział poza Zieloną Górą Kotbus jako lider partner, a poza tym miejscowość litewska Kłajpeda, estońska Tartu i szwedzka Linköping. Poza tym, jeśli chodzi o Zieloną Górę, to było dwóch partnerów: Urząd Miasta i Uniwersytet Zielonogórski.
Można w jakiś sposób połączyć doświadczenia te, które wynieść mogli ludzie biorący udział w tym projekcie na przykład w Estonii, z tymi, które miały miejsce chociażby w Niemczech czy w Polsce?
Jak najbardziej. Na różnego rodzaju spotkaniach partnerskich, konferencjach odbywających się w poszczególnych tych miastach partnerskich jeździli z nami również przedsiębiorcy Zielonej Góry, którzy nawiązywali kontakty. No i do dzisiaj ta współpraca występuje. Część realizuje wspólne projekty, także pod tym względem trzeba ocenić ten projekt bardzo pozytywnie.
Czyli można założyć, że ten projekt zostawia coś po sobie, bo bardzo często mówi się, że to są realizowane projekty, które de facto za sobą później nic nie niosą. Mamy jakąś pulę pieniędzy przeznaczoną na różnego rodzaju działania związane z konkretnymi projektami, ale one zamykają się i w zasadzie można powiedzieć, że projekt dobiegł końca, czyli sprawa jest uznana za niebyłą.
Jak najbardziej. Początkowo tak się wydawało, że to będzie raczej projekt, w którym będzie wymieniało się doświadczenia, na takich spotkaniach będzie się dyskutowało i w zasadzie nic nowego się z tego nie urodzi. Ale na szczęście okazało się, że nasi przedsiębiorcy są bardzo kreatywni i wykorzystujemy rozwiązania z innych państw. Również inne państwa, miasta partnerskie podglądały nasze rozwiązania i jak gdyby całościowo wykorzystujemy wspólnie własne doświadczenia.
Pan musiał sprawdzić się też osobiście w nieco innej roli, zazwyczaj dydaktyk, naukowiec, w tej chwili z zawodu związany z Uniwersytetem Zielonogórskim. No tutaj pracował pan w pewnym sensie jako urzędnik.
To prawda. No, początki oczywiście były trudne, bo inna specyfika pracy, jednak na uniwersytecie więcej rzeczy teoretycznych. Tutaj to połączenie z praktyką naprawdę dało mi olbrzymie doświadczenie. No początkowo było trudno, bo to jednak taka systematyczność pracy w urzędzie, to było coś obcego. Spotkania z poszczególnymi urzędnikami, znaleźć się w tej strukturze, ale muszę przyznać, że jeśli chodzi o ten projekt, to tutaj zaangażowani byli wszyscy najważniejsi ludzie, że tak powiem, w mieście. Pan prezydent Janusz Kubicki występował w naszym spocie telewizyjnym mówiącym o rozwoju przemysłu kreatywnego w Zielonej Górze. Wszyscy prezydenci byli zaangażowani w ten projekt. Pan prezydent Krzysztof Kaliszuk podpisał w listopadzie w Kotbus taki list intencyjny razem z innymi prezydentami miast partnerskich o wspieraniu tego przemysłu kreatywnego w dalszym ciągu po skończeniu projektu. No i tutaj największy ukłon należy się panu dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, panu Krzysztofowi Sikorze. Bez niego tego projektu by nie było. Początkowo pan dyrektor miał inne rzeczy na głowie, ale wdrożył się w ten projekt i powiem, że zarówno z mojego punktu widzenia, jak i partnera uniwersytetu, bo mieliśmy wspólne wyjazdy, wspólne spotkania, wspólne dyskusje, wspólne spotkania promocyjne w Zielonej Górze. I tutaj trzeba powiedzieć, że no, to, co się dokonało w tym projekcie, no to głównie zasługa pana dyrektora Krzysztofa Sikory.
Młodzi ludzie, bo to przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy, byli zaangażowani w ten projekt. Ludzie, którzy są na starcie swojej drogi zawodowej, swojego pomysłu na to, jak mogą funkcjonować ich firmy, czy raczej też firmy już z doświadczeniem, z dorobkiem, takie, które funkcjonują od lat, powiedzmy, na rynku?
Raczej były to firmy z małym doświadczeniem. Tutaj również z inkubatora na uniwersytecie, one się jak gdyby w tym projekcie pojawiły. One rozpoczęły współpracę z tymi miastami partnerskimi. No i trzeba przyznać, że pomysły, które oni mają, naprawdę budzą szacunek. To, co się udało w projekcie zrobić, no, na dzień dzisiejszy zrobiliśmy takie spotkanie już kończące projekt, podsumowaliśmy kilka rzeczy, więc w tym projekcie mamy zarówno takie inicjatywy flagowe, powstało graffiti w mieście w ramach projektu, jak również mamy stronę internetową, również na pierwszy dzień wiosny będziemy startowali z taką grą mobilną, aplikację będzie można sobie pobrać na telefon i zwiedzać Zieloną Górę. Poza tym zostają również takie rzeczy namacalne. Na ulicy Wazów powstaje inkubator przedsiębiorczości kreatywnej. Również stworzyliśmy dokumentację do powstania kolejnego inkubatora na Wojska Polskiego w kampusie B po byłej bibliotece. Więc jak się porównujemy do naszych partnerów, to nie mamy się czym wstydzić, bo w zasadzie każdy z partnerów miał problem w jakimś tam obszarze. Jak spojrzymy na to, co sobie planowaliśmy jakiś czas temu, no to tutaj w Zielonej Górze wszystko zrealizowaliśmy.
Ta kreacja, o której mówi projekt, to bardzo szerokie pojęcie, bo de facto można byłoby tutaj zaliczyć zarówno rękodzielników, jak i tych, którzy zajmują się stricte technicznymi rzeczami, bardzo mocno rozbudowanymi projektami informatycznymi. Czy te różne pola mogą spokojnie zazębiać się?
Mogą się zazębiać i nawet między tymi twórcami z różnych branż następuje współpraca. Faktycznie, przemysł kreatywny bardzo szeroko rozumiany. Najogólniej rzecz biorąc, tutaj chodzi o to, żeby osoby, które mają jakieś talenty, jakieś hobby, przekuwały to w biznes. I tak jak wspomniałem, chociażby graffiti. Graffiti wcześniej było u nas traktowane jako chuligaństwo. Dzisiaj jest to sztuka. Dzisiaj osoby, które się tym zajmują profesjonalnie i robią to dobrze, tak. Ale również na tym zarabiają, czyli z tego jak gdyby żyją. I to jest ten sukces projektu, ażeby działalność gospodarcza powstawała w takich niszach rynkowych. Oczywiście znacznie trudniej jest tym przedsiębiorcom z branż kreatywnych na tym starcie, no bo jednak popyt na ich produkty nie jest taki jak na te tradycyjne. Więc tutaj jest potrzeba, ażeby tym przedsiębiorcom ułatwić drogę. Próbowaliśmy to robić zarówno w Zielonej Górze, jak również były różnego rodzaju wyjazdy. Część firm korzystała z różnego rodzaju targów międzynarodowych. Byli w Niemczech, w Lipsku, byli w Berlinie, byli w Cottbus. Jeździli też do miast partnerskich. Również w Gdańsku byliśmy tutaj razem z naszymi partnerami zagranicznymi. No i nawiązywały się takie stałe kontakty.
Pan w tej chwili może już ocenić w zasadzie, jak funkcjonuje ta namiastka, czy to, co się rodzi w ramach kreatywnego biznesu w Polsce, z tym, jak wygląda to za granicą. Mamy dysproporcje pewnego rodzaju, bo oczywiście są dziesiątki warunkowań prawnych tego, jak funkcjonuje biznes mały, średni w Polsce. Inaczej pewnie funkcjonuje w Niemczech, inaczej funkcjonuje chociażby na Litwie czy w Estonii. Dysproporcje są?
Oczywiście. Poza tym jeszcze jest ta świadomość i mentalność. No, mogliśmy zauważyć, że Szwecja, Niemcy, no to są trochę do przodu pod tym względem do nas. Natomiast w trakcie tego projektu, no, wydaje się, że na niektórych obszarach już się z nimi zrównujemy. Też takie ciekawe, mieliśmy spotkanie w trakcie Dni Zielonej Góry. Na Winobraniu mieliśmy jedno stoisko, gdzie wystawiali się nasi przedsiębiorcy, jak również partnerzy. No i tutaj z ich strony też były różnego rodzaju podpowiedzi. Między innymi firma z Niemiec, która zajmuje się oświetleniem, też dała nam różnego rodzaju wyliczenia, co zrobić w Zielonej Górze, żeby oszczędność na elektryczności uzyskać poprzez wymianę różnego
Czyli
rodzaju...
Czyli takich małych rzeczy można mówić też o czymś, co może przynosić wymierne efekty finansowe.
Oczywiście. Z korzyścią dla naszego miasta. I co ciekawe, zrobili tą wycenę całkowicie bezpłatnie. Czyli tutaj w ramach tej współpracy, w ramach wymiany informacji, doświadczeń. Tylko z tego powodu jesteśmy naprawdę szczęśliwi.
Tego rodzaju projekt ma szansę kontynuacji jakiejkolwiek? Może być jego kolejna edycja, nazwijmy to w kolejnej perspektywie unijnej, czy w zasadzie to jest taki projekt, który będzie się zamykał i być może tworzone będą podobne?
Nie wiem, czy akurat w takim składzie, no bo to był program Morza Bałtyckiego, regionu Morza Bałtyckiego, natomiast...
To złośliwi dziwili się, że mamy region Bałtycki,
tak,
Zielonej
Góry, tak, bo akurat cały nasz kraj się zalicza do tego programu, a lider partner Cottbus w założeniu w tym projekcie szukał miast o podobnej wielkości, czyli około 100 tysięcy mieszkańców. No i takie, do takich miejscowości została wybrana Zielona Góra i zaproponowano udział w projekcie. I myślę, że jak najbardziej ten udział należy ocenić pozytywnie.
Z czego pan byłby osobiście najbardziej zadowolony, podsumowując projekt Urban Creative Commons?
Wydaje mi się, że na przełomie tych naprawdę kilku lat, bo to tak naprawdę dobre 2 lata trwało, to te przemiany, które w tych przedsiębiorcach nastąpiły, czyli na samym początku, kiedy startowaliśmy, to były osoby raczej gdzieś tam jeszcze bardziej jak studenci. Dzisiaj to są naprawdę przedsiębiorcy, z którymi jak się rozmawia, to mówią, że mają bardzo dużo zamówień, muszą dotrudniać ludzi do pracy, bo zleceń mają naprawdę dużo. To jak gdyby cieszy, że oni potrafią sobie to wszystko zorganizować, potrafili się w tym projekcie odnaleźć i do tego projektu bardzo dużo wnieść.
No i także, potrafili także też rozmawiać. Mówił pan o spotkaniach, o wymianie doświadczeń. Bardzo często mówi się, że młodzi ludzie jakoś niechętnie zajmują się warstwą teoretyczną czegokolwiek. Często wolą działać, czasami trochę po omacku, uczyć się wszystkiego krok po kroku, ale niekoniecznie czerpać z doświadczeń kogokolwiek innego. To być może taka polska przypadłość, ale niestety tak to się
to czasami odbywa. To prawda, niestety jeśli mieliśmy różnego rodzaju wyjazdy na targi. My proponowaliśmy przedsiębiorcom kreatywnym z Zielonej Góry całkowity wyjazd bezpłatny, czyli udział w targach, przejazd, noclegi fundowaliśmy my w ramach projektu unijnego. Natomiast odzew był mały. Czyli tutaj można by to tłumaczyć, że jednak te firmy też są zabiegane. Po pierwsze mówią, no nie mamy czasu na taki wyjazd.
Tak się często mówi o młodych polskich przedsiębiorcach, że oni kosztem nawet własnego czasu zajmują się firmą po to, żeby jak najszybciej wejść porządnie na rynek, no i jak najwcześniej zarobić ten w cudzysłowie pierwszy milion.
Tak, tylko że jednak wymiana międzynarodowa może przyczynić się do ekspansji ich nawet na rynki zagraniczne, bo taki przykład mamy u nas.
No zwłaszcza, że żyjemy w globalnej wiosce, więc dokładnie. W tej chwili wymiana informacji nie jest żadnym problemem.
Ale no jednak ten odzew był mały. No może to tkwi w tej świadomości, że takie targi nic nie dają. Że po co ja tam pojadę, albo nie mam czego wystawić, albo jak ja z tego skorzystam, a stracę 3 dni na tych targach. Natomiast te firmy, które jechały, bardzo sobie to chwaliły. Nawiązały kontakty biznesowe, wystawiały swoje produkty, podpatrywały innych i już te pomysły w jakiś sposób zmodyfikowane będą chcieli wykorzystywać u nas w Zielonej Górze. Także wydaje mi się, że takie wyjazdy naprawdę służą tylko rozwojowi takiego
przedsiębiorstwa. A bariera językowa? Widać ją jeszcze? Czy w zasadzie to są rzeczy, które się zacierają?
W części tak. Natomiast jak mówimy tutaj o tych młodych przedsiębiorcach, to jest to takie młode pokolenie, które z tym językiem ma częstszy kontakt i nie było żadnego problemu. Wiadomo, że nasi przedsiębiorcy może nie mówili za każdym razem perfekt po angielsku, natomiast nie było żadnych problemów, jak obserwowałem.
Partnerskie miasta, które brały udział w tym projekcie, to te, w których języki, chociażby takie jak angielski, no od małego wszyscy mają w szkole, tak? Tutaj, kiedy mówimy o ludziach w nieco innych rocznikach, mogli mieć ten problem. Estonia pewnie, nie wszyscy o tym wiedzą, ale to jest jeden z tych krajów, gdzie właściwie każdy posługuje się językiem angielskim.
Tak, można zauważyć w tym kraju taką większą swobodę w posługiwaniu się tym językiem. Natomiast jak były jakiekolwiek warsztaty, bariery językowe, jakiekolwiek występowały, były szybko przełamywane, nie wiem, językiem fachowym, nie było to barierą.
Doktor Zbigniew Binek, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik projektu Urban Creative Pulse, był dzisiaj gościem programu WIPROM na 96. Wam dziękuję serdecznie.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.